W programie Radia Rodzina dziś w Kościele gościmy panią Magdalenę Pawłowską, psychologa, psychoterapeutę, katolickiego coacha, założycielkę i dyrektora Centrum Psychoterapii i Coachingu Online w Warszawie. Szczęść Boże, bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Proszę powiedzieć, co w Warszawie myśli się o Dolnym Śląsku, o tych ludziach, którzy przeżywają stan klęski żywiołowej powódź?
W Warszawie wszyscy patrzymy z ogromnym współczuciem, empatią i wszyscy tak naprawdę gdzieś tam jesteśmy duchem i myślami Dolnym Śląskiem. Mamy też mnóstwo przyjaciół, czasem rodzinę, więc dzwonimy, pytamy, czy czegoś potrzebują, czy jak można pomóc, w jaki sposób udzielić wsparcia właśnie, czy też materialnego, czy psychologicznego. Więc jesteśmy duchem z wami.
Bardzo dziękujemy. To ważne, żeby być solidarnym i żeby być blisko tych, którzy potrzebują. Przeżywamy powódź. Wrocław czeka na tą kulminacyjną, największą falę i myśli nam się różnie. Jak powinniśmy przygotować się na powódź? Wczoraj, chodząc nad Odrą, stanąłem przy moście Grunwaldzkim. Tam są schodki, które prowadzą wprost do rzeki. I stojąc, zauważyłem, że obok mnie stoi starsza kobieta, która podeszła i w milczeniu patrzyła na lustro wody, ale powiedziała: jeszcze jeden schodek zalany, i dalej stała i milczała. Wrocławianie chodzą nad Odrę i stoją w milczeniu. Co się może rodzić w ich myślach i jak powinni zająć się tymi myślami?
No myślę, że przygotowanie się takie emocjonalne, psychiczne do takiej nadchodzącej fali jest tak samo albo nawet bardziej ważne niż zabezpieczenie materialne i fizyczne, ponieważ skutki psychiczne powodzi mogą z nami być przez długie lata, jeśli wcześniej nie zadbamy, nie przygotujemy się, w jaki sposób możemy reagować, rozmawiać, radzić sobie z trudnymi emocjami, no jest to niezmiernie ważne. Więc myślę, że takie pierwsze podstawowe kwestie, które myślę, że warto poruszyć, to żeby zdobywać rzetelne informacje i zrozumieć, jakie jest faktyczne ryzyko w tej sytuacji, w której jesteśmy, czyli sprawdzać dokładnie plany, tak, prognozy pogody, ale też sprawdzać tak naprawdę dostępne zasoby, czyli jakie są plany ewakuacji, miejsca bezpieczne, żeby móc przede wszystkim nasz umysł uspokoić, że możemy zasięgnąć wsparcia i skorzystać z dostępnych zasobów, które mamy. Także też numery alarmowe, wszystko to, co jest w zasięgu ręki teraz, żeby móc na spokojnie się do tego przygotować, jest bardzo ważne. No i myślę, że też przygotować wstępnie jakiś plan. Oczywiście nie możemy zaplanować niczego związanego z pogodą i z żywiołem, ale im bardziej planujemy, tym bardziej nasz umysł się uspokaja i dajemy sobie takie poczucie bezpieczeństwa, że jednak na jakiś kawałek naszego życia mamy wpływ w tym momencie. I o tyle jest to, wydaje się, pozytywne w tej całej tragedii, że możemy się przygotować w przeciwieństwie do osób, których powódź została nagle i nie mieli takiej szansy, żeby nawet o tym pomyśleć. Więc te skutki też psychiczne w tej sytuacji są też, mogą być jeszcze bardziej dramatyczne.
Tak, mogą być dramatyczne. I my w głowie układamy sobie swoistego rodzaju scenariusz. Czasami robimy to bardzo szybko, czasami robimy to bardzo powierzchownie. Trzeba rozwagi, tak? Nawet jeżeli nie ma zbyt dużo czasu, to tak jak mówimy, nie ma się co nakręcać negatywnie, ale szukać jakiejś pozytywnej przyszłości.
Myślę, że to zachowanie tej zdrowej perspektywy, tego, na co mamy w tym momencie wpływ, co możemy teraz kontrolować, co możemy przygotować, jak możemy to zaplanować, w jaki sposób poinformować o tym dzieci, rodzinę, w jaki sposób przygotować podstawowe zasoby fizyczne, tak, żywność, wodę, leki, dokumenty, latarki, baterie, to, co nam potrzebne, powerbanki, elektronikę, to, co jest gdzieś tam, prawda, w zasięgu, ale jednak możemy się do tego jakoś przygotować i zachować perspektywę zdrowego takiego podejścia, że w tej całej sytuacji ratowanie życia i bliskich liczy się najbardziej, a nie sprawy materialne i że te wszystkie rzeczy materialne tak naprawdę wcześniej czy później będzie można odbudować, tak? Ważne jest, żeby teraz koncentrować się na tym, co trwałe, tak? Czyli na takim wsparciu, na szacunku do drugiego, miłości, na właśnie solidarności, otwierania się na innych w tej całej sytuacji. I to jest chyba coś, do czego nas ta sytuacja tutaj zaprasza, z tego, co obserwuję.
Myśląc jeszcze o tym naszym przygotowaniu się, jak pani myśli, nasza hierarchia wartości, bo patrząc na osoby, które są dotknięte utratą wszystkiego, niektóre potrafią zachować taki wewnętrzny spokój, a niektóre popadają od razu w jakiś katastrofalny stres, lęk i czasami depresję.
I ataki paniki, tak. To też trzeba powiedzieć sobie, że mamy różne osobowości, różne struktury, prawda, tutaj osobowości, więc osoby, które do tej pory miały taką tendencję lęków, ta lękowość może się teraz pogłębiać, prawda, czy do ataków paniki, czy które impulsywnie reagowały, to tak samo będą reagowały teraz w sposób wzmożony. Ta sytuacja jest też takim testem dla nas, naszej odporności psychicznej, jak sobie radzimy, czy potrafimy ten spokój wewnętrzny zachować, chociaż też na zewnątrz, jeżeli widzimy osobę spokojną, to nie oznacza, że ona w środku nie jest wulkanem emocji i to też może być dosyć mylne, może być pewną maską. Zresztą, tak jak wiemy, w sytuacji zagrożenia naturalnym jest takie reakcje jak zamrożenie, prawda? Więc lęk powoduje w nas często zamrożenie, które wygląda na zewnątrz, że osoba jest tak spokojna, reaguje i jest wszystko z nią w porządku, tak? A tak naprawdę to pod tą maską często kryje się bardzo dużo lęku, stresu i często też złości, tak? I myślę, że to warto rozpakowywać właśnie, nie bać się tych emocji, pozwolić sobie na przeżywanie ich, na opowiadanie o nich właśnie w tej jedności sąsiedzkiej. Myślę, że warto szukać tego wsparcia wśród najbliższych, nie pocieszać się w taki sposób, że wszystko będzie dobrze, zobaczysz, wszystko szybko odbudujemy, szybko staniemy na nogi, ponieważ nie wiemy jak szybko i wiemy wszyscy, że to jest proces i często wymaga cierpliwości i czasu. Natomiast jest możliwe odzyskanie nadziei, spokoju, bezpieczeństwa. No w tej całej sytuacji tak naprawdę tracimy grunt pod nogami, czyli poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji. I
to najważniejsza wartość.
Właśnie. I to myślę sobie, że jest naturalne, żeby przyjmować te emocje i one mogą być różne od szoku, wściekłości, po smutek, po płacz, po ataki paniki, po obwinianie innych, po niedowierzanie, szok. Więc myślę sobie, że to jest fizjologia takich reakcji i myślę, że to jest ważne, żeby mówić o tym, że tak możesz mnie, to jest taki czas w twoim życiu. Natomiast ważne jest, żeby się też nimi zaopiekować, tymi emocjami, żeby nie pozostawać się z tym samemu. Jest wiele centrów psychologicznych, tak jak i nasze centrum Federacjo online, które również oferuje obecnie wsparcie bezpłatne, o czym może jeszcze na końcu powiemy, dla osób dotkniętych powodzią. Nie tylko wsparcie psychologa, ale też wsparcie lekarza psychiatry, osoby duchownej. I myślę, że warto skorzystać z takiego wsparcia, jeśli nie możemy liczyć w tym momencie na przyjaciół, znajomych czy rodzinę, która sama jest pogrążona w różnych emocjach, to warto też z osobą, która nie ocenia, towarzyszy w jakiś sposób uważny w tej całej sytuacji. Natomiast myślę sobie też o tym, żeby w ogóle móc zadbać o zdrowie psychiczne w taki prosty sposób, jak na przykład krótkie ćwiczenia oddechowe. Jakieś nauczanie się takich technik, które mogą nam w prosty, łatwy i szybki sposób przywrócić tej równowagi i tej harmonii wewnętrznej. I to mam na myśli ćwiczenia przeponowe. Mogą to być też techniki relaksacyjne. Można ją bardzo szybko wygooglować, znaleźć nawet na internecie progresywną relaksację, czy też jakąś krótką medytację. Na katolickiej tutaj mamy na myśli aplikacji pogłębiarce. Mamy taką możliwość właśnie włączenia sobie takiej medytacji, wyciszenia się, poddychania, czy też spotkania się ze Słowem Bożym. Myślę, że dla szczególnie osób wierzących może być to ogromna ostoja w tej sytuacji. Natomiast też to, co jest chyba podstawą, to są nasze podstawowe potrzeby. Ja często mówię, to są te niemowlęce potrzeby, jak sen, zjedzenie, wypoczęcie, tak, picie.
Czyli nie zaniedbujemy tego w tym trudnym czasie.
Bardzo ważne jest, żeby te rutyny utrzymywać. Również ruch, bardzo niezmiernie ważny, jak nie najważniejszy, jest ruch fizyczny. Także jak możemy się zaangażować w jakąś aktywność fizyczną, to pamiętajmy, że stres i trauma wchodzi przez ciało, więc musi z niego wyjść również poprzez ciało. Więc to zaopiekujmy się też swoim ciałem.
Proszę powiedzieć, jedną z takich bardzo specyficznych przywar Polaków jest narzekanie i przerzucanie odpowiedzialności na innych. Józef Aleksandrowicz Brodski, rosyjsko-amerykański poeta i eseista, powiedział kiedyś tak: człowiek wolny różni się od człowieka zniewolonego właśnie tym, że w wypadku katastrofy, niepowodzenia, klęski nigdy nie obwinia okoliczności, kogoś innego, władzy. Obwinia bowiem samego siebie. Człowiek zniewolony zawsze uważa, że ktoś inny winien jest temu, co się stało. Słyszy się o tym, że my także teraz obwiniamy i przerzucamy te problemy na innych i żyjemy trochę w takim klimacie narzekania, dołowania się.
Tak, myślę, że to jest głębokie dosyć, ten cytat, o którym tutaj ksiądz mówi, bo myślę, że to zniewolenie pochodzi z tego, że sami wtłaczamy się w rolę ofiary, czyli nasze szczęście i zadowolenie jest zależne od na przykład sąsiadów, rodziny, rządu, kogoś z zewnątrz, kto może decydować o tym, jak my funkcjonujemy i czujemy się. Więc my możemy doświadczać trudów, ale możemy wybrać, czy jesteśmy ofiarami tej sytuacji, czy jesteśmy w doświadczeniu tej trudnej sytuacji. Więc ten wewnętrzny wybór jest takim moim zdaniem sednem. O tym pisał Viktor Frankl w Poszukiwaniu sensu życia, twórca logoterapii, który mówi, że w obozie koncentracyjnym, tak, no, gestapowcy mogli mu odebrać ubrania, ale nie mogli odebrać mu jego wewnętrznego wyboru, jak on decyduje o tej sytuacji, czy może ich znienawidzić, czy nie. I tak samo my możemy dokonać wewnętrznego wyboru, czy my będziemy obwiniać i koncentrować się na winnych, a to też psychologicznie można wytłumaczyć tym, że jeżeli my znajdziemy winnych, to nam się wydaje, że jesteśmy bardziej bezpieczni, bo możemy na kogoś zwalić tą winę. I nasz mózg szuka sobie czasem czarnej owcy, prawda, czy osoby, która jest winna, żeby w jakiś sposób poczuć się bezpiecznie, ale jest to złudne. Ponieważ te toksyczne emocje, te negatywne emocje powodują właśnie nasze zniewolenie. Zniewolenie lękiem,
nie warto,
złością.
Tak. Tak. Nie warto tego robić. Nie warto tego robić także w tej trudnej sytuacji. Mamy wiele informacji. Jesteśmy przygotowywani też przez służby do poradzenia sobie z tym wielkim wyzwaniem wielkiej wody. Powrócimy do naszej rozmowy po piosence. A przypomnę, że naszym i Państwa gościem dziś w kościele jest pani Magdalena Pawłowska, psycholog, psychoterapeuta z Centrum Psychoterapii i Coachingu Online Federacja z Warszawy. Pozostańcie.
Children to the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind.
Kościele.
W drugiej części naszej rozmowy z panią Magdaleną Pawłowską, psychologiem i psychoterapeutą, nadal rozmawiamy o tym, jak ograniczyć skutki psychiczne u nas osób dotkniętych powodzią, dotkniętych też tym ciągłym napięciem, przygotowywaniem się do nadejścia wielkiej wody. Nasi dziennikarze, którzy pracują w terenie i docierają do ludzi pakujących worki, podkreślają, że wśród ludzi panuje bardzo wyjątkowy, duży spokój. Proszę powiedzieć, czy to jest normalne?
Właśnie, to jest ciekawe pytanie i ciekawa reakcja. Można by powiedzieć, że spokój jest czymś niebywałym w obliczu takiej ogromnej tragedii. Natomiast myślę, że można by to wytłumaczyć w taki sposób, że jeśli zaangażujemy nasze siły i energię w działanie, w pomoc, w plan, odzyskujemy wówczas poczucie wpływu, odzyskujemy poczucie kontroli. I mam wrażenie, że te działania porządkowe, zapobiegawcze w tym momencie właśnie tą energię kierują w takim kierunku, żeby krok po kroku tu i teraz koncentrować się na chwili obecnej. Nie myślimy teraz o jak to będzie wyglądało, jak przyjdzie powódź, ale koncentrujemy się na danym zadaniu i jest to bardzo terapeutyczne i jest to bardzo zdrowe i myślę, że to może uspokajać. Czyli angażowanie się w różne aktywności, w zadania, które mogą przeciwdziałać.
Tak, wszyscy jesteśmy braćmi tego trudnego losu i wszyscy gdzieś myślimy, różnie myślimy, ale właśnie ten pokój nam towarzyszy. Empatia i zrozumienie to takie bardzo ważne postawy, na które musimy zwracać uwagę w tych dniach.
Tak, myślę, że ta trudna sytuacja nas wszystkich stawia przed pytaniem, co jeśli by również tu nam w Warszawie taka sytuacja się przydarzyła. Ja nawet mojej córki tutaj, z moją córką rozmawiałam, która ma 11 lat i pani od religii zapytała się, jeżeli was zostanie jutro powódź, to jakie trzy rzeczy weźmiecie z domu? Więc to było też ciekawe takie przeniesienie, prawda, o tym, co jest ważne, co jest priorytetem w naszym życiu, co jest ważne i co się liczy najbardziej. I w obliczu tej tragedii ja myślę sobie, że wszyscy mamy okazję, żeby tą empatię, tą solidarność i jedność okazać sobie nawzajem w czasach, kiedy każdy z nas jest jakoś pochłonięty samym sobą, smartfonem, tabletem, prawda, swoją pracą, karierą. Często właśnie mówi się, że jest to są to takie czasy, gdzie budujemy bardzo swoją niezależność i samych siebie, czasy Instagrama, prawda, pokazywania siebie, a tutaj nagle musimy to odłożyć, solidaryzować się, otworzyć się bardzo mocno na pomoc drugiemu człowiekowi, więc myślę, że to też ta sytuacja nas stawia przed pewnym wyzwaniem i daje okazję do tego, żeby tą miłość i szacunek nawzajem sobie okazywać teraz wyjątkowo.
Proszę powiedzieć, jak postępować z osobą, która w takiej grupie ludzi, którzy sypią piasek do worków, naraz okazuje się być niekwestionowanym liderem, wszystko wie najlepiej i chciałaby wszystko i wszystkich poukładać według swojego myślenia?
No myślę, że taka osoba w jakiś sposób pewnie potrzebuje uznania i pewnie potrzebuje poklepania, że robi dobrą robotę, jak my wszyscy potrzebujemy w jakiś sposób uznania. Natomiast ja myślę, żeby robić swoje i że to nie jest czas na kłótnie, że to nie jest czas na sposób rozwiązywania konfliktu, bo jesteśmy w sytuacji kryzysu i zadania do wykonania. Myślę, że ważne jest, żeby w jakiś sposób wysłuchać, ale nie wchodzić głęboko w konflikty i nie dać się wciągnąć w konflikt. Często tej drugiej stronie na tym zależy. Też wiadomo, że mamy różne osobowości, mamy do czynienia z osobami, które mają często też ze sobą różne braki i w poczuciu wartości i też różnego rodzaju zaburzenia osobowości. No nie wiemy, kto jest po drugiej stronie tutaj i chodzi o to, żebyśmy potrafili w jakiejś w tolerancji, w poczuciu szacunku do siebie, odmienności, różnorodności znaleźć wspólny język. No więc pewnie przydałby się jakiś mediator, który by stanął i powiedział: słuchajcie, jesteśmy różni, ale musimy grać do jednej bramki, w jednej drużynie i im więcej będziemy czasu spędzać na pouczaniu innych, tym dłużej nam się będzie schodzić nasza praca.
Tak trzeba reagować, trzeba takie osoby też pewno z nimi pogadać, zwyczajnie wziąć na bok i poprosić o, właśnie tak jak słyszymy, o tego ducha solidarności. Skutki tych trudnych, czasami traumatycznych sytuacji związanych z powodzią niejednokrotnie są niewyobrażalne. Wczoraj w jednych z wiadomości widzieliśmy obraz zdewastowanej drogi w Stroniu Śląskim i siedzącego na tej drodze w milczeniu człowieka, który patrzył przez siebie, patrzył może na swój zniszczony dom. To jest ogromne doświadczenie i kiedy ktoś traci cały swój majątek, kiedy traci swój sklep, miejsce pracy, kiedy traci może kogoś bliskiego w tym zdewastowanym, zniszczonym domu, to mogą pojawić się bardzo trudne skutki. Czy one będą pojawiały się gdzieś potem, czy mogą pojawić się już teraz? No i właśnie w związku z tym, jak pomóc tej osobie, czy jak ta osoba powinna reagować na to, co jest dla niej samej zaskoczeniem w jej psychice, w jej motywacji do życia, w jej zachowaniu.
No właśnie, te skutki utraty osoby bliskiej, czy mienia, domu, dobytku są przepotężne. Tak jak mówiliśmy, to jest utrata stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, więc te emocje, które mogą się pojawiać na początku, to bardzo często niedowierzanie, że to niemożliwe, że mi się to przytrafiło, to jest też zaprzeczanie, to jest też takie niegodzenie się na to, co się stało. Ale tak jak też wspominałam, może to być taka reakcja zamrożenia, że po prostu gdzieś ja ten lęk mnie tak paraliżuje, że nie jestem w stanie z siebie nic w tym momencie wydusić, stoję w ciszy i patrzę. Natomiast mogą być też różne emocje, tak? Może się potem po jakimś czasie pojawić też fala złości, tak? Pretensji do Pana Boga, dlaczego to mnie spotkało, tak? Natomiast też potem bardzo prawidłowe jest, żeby móc na spokojnie o tym opowiedzieć bliskim, przyjaciołom, znajomym, rodzinie lub specjaliście, osobie zaufanej, o tym żalu po stracie, o smutku. To jest bardzo zdrowe, jeżeli ten smutek się pojawi po właśnie fazie szoku i złości, żeby móc przejść spokojnie do fazy akceptacji, wiary w to, że życie będzie toczyć się dalej po tej stracie. Natomiast myślę, że to jest bardzo długotrwały proces i u każdego on przechodzi bardzo różnie. Niektóre osoby przeżywają taką żałobę, ból po stracie przez pół roku, niektórzy przez kilka lat, a niektórzy przez kilka miesięcy. To wszystko zależy od naszej struktury osobowości, odporności psychicznej, ale też w dużej mierze wsparcia, otoczenia i tego, na ile my się otwieramy na tą pomoc i wsparcie. Także też bardzo ważne jest, żebyśmy się nie izolowali, bo to może pogłębiać uczucie straty, lęku i stresu. No a te skutki długotrwałe na pewno ograniczamy, jeżeli teraz już zadbamy o to zdrowie psychiczne. Tak jak wspominałam, znalezienie wsparcia psychologicznego, na pewno być może znalezienie też takich swoich sposobów, króciutkich, załóżmy nawet właśnie krótkich modlitw, aktów strzelistych, które wiemy, że zawsze nas uspokajały, jakby prowadziły do wewnętrznej jakiejś takiej równowagi. Ja mam ulubione swoje zawsze modlitwy, ale też ulubione ćwiczenia fizyczne i oddechowe, które wiem, że w sytuacji stresowej mnie przyprowadzają do jakoś rozsądku, równowagi i też do tego zachęcam, bo na każdego działa coś innego, ale pamiętajmy, żeby o to zadbać, żeby ograniczyć właśnie możliwość powstania skutków takich długotrwałych stresu jak PTSD, czyli stres pourazowy, zespół stresu pourazowego, no, który już później charakteryzuje się tym, że mamy na przykład koszmary senne, mamy też często jakieś wspomnienia niechciane, czyli tak zwane flashbacki, że przypominamy sobie ciągle tą sytuację, odgrywamy jakby ją ciągle na filmie. Ona do nas wraca, mi opowiadamy ją cały czas innym. Też problemy właśnie z zaśnięciem, z odżywianiem. Często są to takie psychosomatyczne, jak bóle brzucha, potliwość, drzenie rąk, jakaś drażliwość taka nasza, ale też obniżenie koncentracji uwagi, też zapominanie. Ma to naprawdę ogromny wpływ na naszą jakość funkcjonowania później, tak? Ale też jest... Też jest taka wiadomość, że nie u każdego rozwija się PTSD, nie u każdego dochodzi do tego syndromu. Tak? Także też wszystko zależy od tego, jakimi ludźmi się będziemy otaczać, jakim wsparciem.
Tak, właśnie też na pewno warto zaapelować do osób, które żyją na terenach, gdzie woda zniszczyła ich dobytek i gdzie powódź rzeczywiście bardzo mocno zdewastowała ich mienie. Warto zaapelować do tego, aby tak zwyczajnie po sąsiedzku siebie obserwować też i żeby nie bać się zadawać tych pytań, jak się czujesz, albo być może twój smutek, długotrwały smutek wymaga konsultacji, wymaga rozmowy z kimś kompetentnym. No i właśnie teraz, pani Magdaleno, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zaprosili w waszym imieniu, w imieniu waszego centrum, Federacjo, do bezpłatnej obsługi wsparcia psychologicznego dla osób dotkniętych właśnie różnego rodzaju doświadczeniami związanymi z powodzią.
Tak, dokładnie. Nasz zespół Federacjo jest chętny i otwarty na pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, też taką interwencją kryzysową, ale też właśnie rozmową z lekarzem psychiatrą w celu właśnie udzielenia takiego wsparcia. Prosimy o kontakt poprzez e-mail na kontakt@federatio.pl.
Tak, a my umieścimy ten adres na stronie internetowej i będziemy również przypominać o tym, że takie konsultacje mogą się odbywać, kiedy szczególnie przede wszystkim osoby dotknięte powodzią powinny się z wami konsultować.
Ja myślę, że wszyscy, którzy czują, że potrzebują porozmawiać z kimś empatycznym, wrażliwym na temat tej sytuacji, bo mają problemy ze snem, problemy właśnie z emocjami, z jakąś nerwowością, impulsywnością, płaczliwość, mógł to być też ataki paniki, jakieś wewnętrzne napięcie, być może jakieś konflikty też z bliskimi, to też się może pojawić, być może też jakieś ogromne poczucie winy, że mogłam coś zrobić, zapobiec, a nie udało się, więc jakieś wyrzuty sumienia, które tu męczą od środka człowiek, jakiś konflikt wewnętrzny, wszystko coś związane z tą sytuacją i wybija nas z tego pokoju wewnętrznego i nie pozwala wrócić do tej wewnętrznej równowagi. No pewnie to większość osób, które doświadczały powodzią, takich skutków doświadczać, ale wiemy, że nie każdy też jest tak otwarty i być może nie potrzebuje porozmawiać z psychologiem, bo ma grupę wsparcia, przyjaciół, rodziny i oni tą siatkę wsparcia mu zabezpieczają i to jest genialne, ale jeżeli jest ktoś, kto na ten czas nie widzi wśród bliskich takiej możliwości, to serdecznie zapraszamy.
Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy całemu zespołowi Centrum Psychoterapii i Coachingu Online w Warszawie, Federacjo, za ten odruch serca i za to, że jesteście blisko mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska, wszystkich dotkniętych powodzią. Bardzo sobie to cenimy i dziękujemy. Również dziękuję Pani za udział, za te cenne podpowiedzi. A naszym gościem dziś w Kościele była Pani Magdalena Pawłowska, psycholog, psychoterapeuta, coach katolicki, założycielka i dyrektor Centrum Psychoterapii i Coachingu Online Federacja w Warszawie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę rozmowę, za spotkanie.
Ja również dziękuję, pozdrawiam i z Bogiem.
Z Bogiem, wszystkiego dobrego.